Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 300, co ja gadam, 406, się machnął o całą stówę. Ze mną jest Bernard Trzymisie. Witaj Bernardzie.
Witam Ciebie, Damianie, naszych drogich radiosłuchaczy.
Nie wiem, czy się w ogóle przedstawiłem z tego wszystkiego. Przedstawiłem się, nie?
Chyba się nie musisz przedstawiać, wszyscy Cię znają.
Tak. To ja...
Ty się nie musisz przedstawiać.
Tak. No właśnie, nagrywamy dzień po 10-leciu. Wspaniały wyczyn. Pamiętasz siebie 10 lat młodszego, drogi Bernard?
Pamiętam. Brakuje mi tego osoby.
Jak sobie... No, ciężko sobie tak... Nie wiem, ja po prostu czasami wracam do tamtych wspaniałych czasów wolności, tego wspaniałego wolnego czasu, ale tak naprawdę... To wiesz, to im człowiek starszy, tym czas szybciej płynie, nie? Że ile, nie wiem, to jest taki chyba, to jest normalne, nie? Że ta perspektywa się zmienia. Znaczy, mamy tyle lat, ile mamy.
No, możliwe, wiesz co, no możliwe. U tobie pewnie czas płynie szybciej, bo ty masz dzieci i takie tam.
No, na przykład człowiek miał Amigę przez kilka lat, nie? Był tam taki moment, no nie? Zanim się przesiadł z tej Amigi na peceta i tak dalej, to tak naprawdę kilka lat minęło. Ale to żyjesz prawda. Tą Amigą, wiesz, fascynacja, ta nostalgia trwa już 20 lat. A ostatnio to już w ogóle dzięki tym wszystkim nostalgicznym
powrotom,
tak, dokładnie, to wiesz, człowiek się czuje. Zresztą ja sobie dzisiaj kupiłem specjalnie pod taki amigowy projekt Maca Mini G4, tego z PowerPC.
Będziesz na nim instalował tego Amiga OS-a?
Znaczy, jest taki system oparty na podobnych założeniach, tylko nie, znaczy wiesz, no nie znam się, nie będę udawał, że się znam, ale Morphos. Albo Morph OS. I to jest właśnie taki system, który na tym pójdzie. On zresztą wymaga PowerPC. No bo wiesz, bo są nowe Amigi. To wiesz, to takie X1000, X5000. Ma być taka podobna w kształcie Amiga do Amigi 500, Amiga X1222. Ale one są horrendalnie drogie. Sama płyta główna do takiej Amigi X5000 chyba kosztuje z 1500 euro. Ale to której odpowiednik, powiedzmy, znalazłbyś za 150, no ale...
A co one robią?
No, mają amigowe właściwości, ale tak naprawdę nie wiem, bo się nie znam tak bardzo.
Aha, wiesz, no okej, okay, no bo wiesz.
Ale grałem na tym Amiga Island, grałem w Tower 57, no nie? To jest gierka, która wyszła i na właśnie pecety, i teraz niedługo wyjdzie też na Amigę. Tylko wiesz, no to jest Amiga na te komputery, które tak, tej Amigi sprzed 20 lat nie przypominają, nie?
No trzeba, powiedzmy tak, czasy się trochę zmieniły, nie?
Więc tak, zaczynamy oficjalnie 11 rok nagrywania.
No, 11 lat, facet. Już twoje dzieci są w wieku podcastu, niektóre, prawie.
No, znaczy, no, podcast jest starszy, prawda?
Wiesz? No tak, ale mówię,
może za kilka lat to się wiesz, zrównoważy, kiedy ta różnica będzie mała.
No nie, zrównoważysz się, ale chodzi o to, że masz dzieci już tak w dużym wieku, o to mi chodziło, że ten podcast już tyle lat nagrywasz, że już dzieci, do szkoły, dzieci już zdążyły do szkoły niektóre iść, nie?
Tak, no, to już jest tak kawał życia, no. No ale Bernardzie, wiemy, że twoje hobby numer jeden jest nurkowanie. Nie pytam cię, co ostatnio znurkowałeś.
Przyznam się bez bicia, że
ostatnio... W tym mule tutaj dookoła Irlandii pływasz pewnie.
Niestety nurkowanie ostatnio poszło na boczny tor, ale mur, nie ma czegoś jak muł dookoła Irlandii, jest tylko na wschodnim wybrzeżu. Cała reszta jest kryształ.
Kryształ. Nurkowałeś w Atlantyku?
No tak, bardzo dużo.
Zresztą ja byłem...
W Pacyfiku też. Atlantyk to jest tutaj u nas.
No tak, no.
Na zachodnim wybrzeżu.
No, bo no, właśnie o tym mówiłem, bo dlatego, że no, tak z parę miesięcy temu zrobiłem sobie taką romantyczną wycieczkę z rodziną. I bo chciałem, dlaczego romantyczną, bo chciałem właśnie się wybrać jak taki najbardziej wysunięty tam, jak są te, jak to się nazywa, Ring of Kerry, nie?
Robisz a, czy pojechałeś kółko. Do Port Magee? Tak. Pojechałeś na Valentia Island.
I chciałem właśnie
ja
z tych klifów...
w Valentia Island.
No, z tych klifów fantastycznych chciałem zobaczyć, tak sobie wyobraziłem, że teraz patrzę na ocean i gdzieś tam, gdyby ziemia była płaska, prawda, to bym widział Nowy Jork, jakbym się dobrze ustawił.
No
tak
okay.
Mi się wydaje, że gdzieś musiałbym jakoś... No może bym, nie wiem, jakieś wybrzeże Kanady
naprawdę,
zobaczyć.
Musiałaby być bardzo dobra widoczność.
No tak, wiesz, i jak mówię, no ziemia musiała być płaska. No.
A przecież, co, czujesz, że ziemia nie jest płaska?
Zależy jak na to patrzysz. No, ale... taki tam romantyczny. No, ale właśnie a propos nurkowania, tam mówisz, że nurkowałeś, tak?
W tym. Tak jest.
Ale przyznałeś się, że... wróciłeś do grania podstawowego.
Przyznam się, że generalnie wróciłem do grania, ale to wszystko wina świąt, bo kupiłem sobie na święta komputer.
Zanim jeszcze poszły ceny w bitcoinach.
Chyba jeszcze zanim poszły ceny w bitcoinach, kupiłem sobie komputer, byłem marki PC. Marki poskładałem w przedpokoju. I, no i zacząłem sobie trochę grać. Znaczy, wiesz, nie jakoś strasznie dużo, bo też nie mam czasu, przyznam się bez bicia, natomiast a tu jakąś Andromedę, tu mam jakąś Cywilizację 6, tu jakiś Middle-Earth, Shadow of Mordor, of War, o, tam jakiś Battlefield 1, strasznie słabe, by the way.
Znaczy fabularnie
to jest dramat, dramat.
Ale one są takie historyjki, żeby tam coś zapchać, och, ale sama och. Gra w multi jest świetna. Ale...
A to prawda, w multi było całkiem przyjemne, natomiast ja z multi to przyznam się bez bicia, że trochę wciągnąłem się w War Thunder, w latanie samolotami. I był taki moment w tej moim życiu, muszę się bez bicia przyznać, że siedziałem na stronie z joystickami, z przepustnicami, ze stickami i z pedałami, szukając jakiegoś dobrego zestawu do latania.
No to musisz uważać na Elite Dangerous. Nie, wiem, że masz na konsoli.
Mam na konsoli, a na razie, wiesz, na razie jeszcze nie odpalałem Elite Dangerous na PC-cie, bo...
No właśnie, bo na PC-cie jak się wciągniesz przy takim dobrym sprzęcie, to wszystko będzie tak krystalicznie pięknie wyglądać. Ja widziałem ludzi, którzy mają po prostu po trzy ekrany jakieś, nie wiem, 30-40 calowe.
No wiesz, ja mam jeden 150.
No właśnie, a i był też jeden człowiek, który miał trzy właśnie rzutniki. Tak zrobione, że wiesz, że po prostu zamiast ekranów, nie, jak masz trzy ekrany tak połączone, to rzutniki. Zbudował sobie gdzieś tam chyba z desek jakiś takich, wiesz, kapitalny kokpit. Przy zgaszonym świetle wszystkich takich bajer, jakieś diody sobie pomontował i tak dalej. Oczywiście te profesjonalne, te joysticki, sajteki i tak dalej. No i bajka, no nie, wiesz, kapitan...
Kapitan Kirk, kuźwa, no. Albo Picard.
Znaczy Kirk bardziej, bo to wiesz, chodzi o to, żeby jeszcze gdzieś wylądować na jakiejś planecie, podarować jakąś dziewczynę. Chociaż teraz już jest modne, wiesz, jakby teraz przeanalizować, jaki to był świnia w ogóle.
Co?
Męski
ten?
Bawidamek.
Kirk?
Tak.
Kirk to był kawał...
Nie przepuścił. Zielona, nie przepuścił. Niebieska...
A zielona, niebieska, 6 kończyn, 17 kończyn, wszystko jedno, tak, tak. A nie musiała mieć dwóch nóg, dwóch rąk.
Tak, no. W dzisiejszych czasach nie do pomyślenia. Zresztą w ogóle, nie wiem, oglądasz Star Trek Discovery?
Wiesz co, oglądałem do przerwy.
To po przerwie są niezłe twisty.
Aha. No przyznam się, oglądałem do przerwy i potem jakoś... jakoś mi to nie podeszło. Bardziej oglądam Orville.
Czy Orville jest kapitalny? Orville to jest w ogóle genialny.
Mistrzostwo świata, więc oglądam Orwilla i...
Znaczy w ogóle ja tylko... Nie wiem, ile już... Bo ja widziałem tylko chyba może z 7 odcinków. To
ja widziałem 7 póki co. Aha. Nie, bo oglądam, jak w telewizji leci, wiesz?
Tak, tak, tak. No, bo też na bieżąco. Tylko właśnie wydaje mi się, że po prostu jakiś taki krótszy sezon jest tego Orwilla i też chyba jakaś przerwa świąteczna była, więc nie wiem, co jest... I ja mam nadzieję, że Seth MacFarlane nie dopuści, żeby przypadkiem skasowali to za wcześnie, bo to jest tak genialny serial, on tak fantastycznie łączy, wiesz, klimat tych starych właśnie Star Treków z tym takim humorem absurdalnym, ale są właśnie też takie momenty, które, wiesz, jest mnóstwo nawiązań
do Star Treków, w ogóle do... Tak.
No tam jak,
do wszystkiego.
Tak mi się podoba. Znaczy oczywiście to jest nawiązanie chyba... Jak chyba to w czwartej części pełnometrażowych Star Treków, wiesz, właśnie z Kirkiem, z Spockiem i tak dalej, oni się przenieśli do czasów współczesnych.
Tak, tak, tak.
I żeby Spock oczywiście mógł się
wtopić,
tak, założył opaskę. Tak. To samo było. Zresztą Marvel jest genialny, ma też takie niektóre pomysły, jak z Black Mirror, nie? Jeśli chodzi o społeczeństwo, to jak się zachowują i tak dalej. No to jest kapitalny serial. A Star Trek Discovery jest niby poważny, ale niestety jest taki... Ja nie wiem, ja nie lubię takiego męczennictwa, wiesz, ta główna bohaterka mnie po prostu denerwuje. Nie, jestem winna wszystkiego, zabijcie mnie, a nikt nie chce ją zabić, bo ona jest taka wspaniała, genialna, doskonała, no nie?
No właśnie, jakoś dlatego mi to troszeczkę...
No, poza tym jest jeszcze parę rzeczy takich, moim zdaniem to jest taki trochę manifest twórców w tym wszystkim, no nie, którzy za dużo, prawda, niepotrzebnych wątków tam wprowadzają, albo jakichś takich tych, tak jakby chcieli za wszelką cenę odkupić winny właśnie kapitana Kirka z tych
kapitana Terka Erotomana, tak?
Tak, tak, no tutaj to jest trochę inaczej. Ale powiem ci, że twist jest bardzo ciekawy. Jest bardzo ciekawy, bo o ile się pamiętam, do przerwy, chyba w przerwie oni po prostu się przenieśli do... I to jest mały spoiler, mam nadzieję, że...
Ale za późno, jak ktoś nie oglądał, to sorry.
Sorry, to
jest tak,
sorry. Nie wypikam tego, przeskoczcie sobie 2 minuty.
A oczywiście, że tak, 2 minuty do przodu, albo 10 sekund, albo 20 sekund, zależy.
Tak.
Kto wie.
Do alternatywnego uniwersum. I powiem ci, że bardzo fajny motyw jest właśnie w tym alternatywnym uniwersum. Wiesz, to w ogóle ten główny twist jest taki, że powiedzmy, pomijając wszystkie inne rzeczy, które mi się w tym serialu nie podobają, to jednak to jest całkiem fajne. Więc naprawdę musisz, Bernardzie, wrócić mimo tego takiego zniechęcenia trochę tym wszystkim. No, ale... No,
to, oczywiście od niezniechęcenia, po prostu mam z czasem stoję najlepiej ostatnimi czasy. Czasem z czasy. Po prostu jestem zajęty.
No tak, no postanowiłeś się rozwijać zawodowo, edukować, jakieś robić fakultety, strakultety. Dokładnie zamiast ten czas wolny spędzać na przyjemnych rzeczach.
No. Na graniu. No, albo na...
No i na tym sprzęcie, na którym mógłbyś spokojnie kopać te bitcoiny, to co postanowiłeś robić?
Postanowiłem, ostatnio grałem na nim, przed chwilą, grałem w War Thunder.
No tak, no, ale to War Thunder to jest gra, która ma już 10 lat albo 15, a jak nie, no to jest i tak stara.
No to grałem jeszcze w Cywilizację, 6. O,
to trochę nowa gra. Ale nadal nie widzę gry, która by wykorzystywała to mocno. Wspomniałeś trochę o Andromedzie.
No, czy wiesz, to Andromeda ładnie wygląda, Andromeda, nie powiem. Ładnie. Zresztą generalnie wszystkie te gry wyglądają ładnie. To nie o to chodzi. Wszystkie gry wyglądają ładnie po prostu. O, co sobie kupiłem ostatnio w nadziei, że promocja, że ta. Jak to się nazywa? Premiera będzie wtedy, kiedy obiecali. Vermintide 2. No ale oczywiście. O. Ale oczywiście premiery nie ma.
No szkoda, ale w ogóle w tym na Xbox Live chyba, czy na tym Games of Gold, Vermintide ta pierwsza część była za darmo. I jak w życiu mi nie przyszło, żeby grać normalnie, bo na PC-cie już tą grę trochę grałem, tak? To mi się ten koncept tak średnio podobał. Tak przyznam, że przez to, że to na live i to, że to darmo i że to nawet spoko chodzi, bo wiesz, bo chodziło o to, że nie musiałem ani grać sam, nie wiem, czy w ogóle się da grać z botami, czy samemu się da grać, tylko automatycznie mi łączyło, wiesz, do jakichś innych ludzi to trwało chwilę i przyznam, że jakoś tak przyjemnie się gra, bo ta gra nie wymaga od siebie jakiegoś takiego bardzo dużego planowania, że ta współpraca jest tak naprawdę, że tylko każdy się pilnuje, tylko żeby nie zginąć, żeby kompan nie zginął, a nie trzeba jakichś takich strategii zrobić, no nie wiem, barykadować i tak dalej, może na późniejszych etapach jest tak, ale...
Znaczy wiesz, jak tam powiedzmy, jak chyba jak grasz trochę więcej, to może jest to bardziej zaawansowane, natomiast w tej podstawce, że tak pobiegać, to jak w Division, dlatego mi się tak bardzo Division podobało, bo Division można było odpalić i postrzelać sobie, nie? Poszedł sobie do PvE i nie było jakiegoś dużego jakiegoś wymagania, nie? Wiesz, palasz sesyjka, godzinka czy coś, do widzenia, dziękuję, bez zwianków. Jasne, żeby pewnie, jak to mówią, coś osiągnąć w tej grze, trzeba było grać dużo, dużo więcej. Natomiast, nie wiem, mi się Division podobało straszliwie i ten Vermintide 1 grałem chyba raz tylko troszeczkę, no teraz w tą Vermintide 2, no wiem, no, zamówiłem, bo miało wyjść 26 stycznia, czy jakoś tak. Więc cały napalony kupiłem, potem się okazało, że przesunęli teraz na premiera opisane jako quarter pierwszy. To nic nie mówi.
Ale w ogóle ten Andromeda ci się spodobała, czy ty też odrzuciłeś
stąd? Wiesz co, na razie nie wróciłem, bo przyznam się, po prostu jestem gdzieś, nie wiem, w jednej trzeciej gry i po prostu nie mam czasu tak sobie się po prostu usiąść i pograć porządnie.
Ten social justice cię nie odrzucił w pewnym momencie?
Wiesz co, powiem szczerze, ani tego więcej, ani tego mniej niż gdzie indziej. Jakoś
takie powiem szczerze,
nie uważam, żeby to było jakoś specjalnie gorsze niż na przykład Mass Effect 3 czy coś.
Znaczy być może właśnie moja
jest
pamięć
zupełnie
jest tak
porównywalne, wiesz, powiem ci, tak, no nie ubywa się do Mass Effectu 2, ale Mass Effect 2 był po prostu, można powiedzieć, że niedościgniony w wielu momentach. Natomiast absolutnie uważam, że wiesz, ta gra dostała takie straszne zjebanie. Ja wiem, czy słusznie.
Znaczy, wiesz, to tam było parę problemów.
Fakt, że ona jak wyszła na początku, to wiem, tak wiem, te niektóre linie tekstu były, są dramatycznie, jakby to pisał, nie wiem.
Tak, zresztą to w ogóle ulicy, te twarze tam...
Siłą wzięte, te twarze były problemem. Natomiast, wiesz to...
Mi się mechanicznie w ogóle bardzo podobał Andromeda. W ogóle te wszystkie takie potyczki, nie, jak tam jesteś na tej planecie, gdzieś tam, znaczy jest dużo jeżdżenia, nie, bo tam zanim tą planetę tak terraformujesz, żeby tam przylecieli ci koloniści, czy tam w ogóle, nie wiem, jak oni się tam nazywają oficjalnie, zanim osiedlą się i zanim zaczną, powiedzmy, budować te wszystkie te rzeczy, no to tam, wiesz, musisz, powiedzmy, parę misji wykonać, nie, jakby musisz przygotować ten grunt i Przyznam, że mechanicznie mi się bardzo podobało i to strzelanie, i w ogóle to ładnie wyglądało, ale wszystkie te elementy takie związane z science fiction, wiesz, z tym światem, wiesz, te elementy, znaczy, wiesz, cała galaktyka, poznajesz tylko, kurde, dwie rasy tak naprawdę, z czego jedna i tych, i obcych, którzy tak naprawdę,
właściwie
wiadomo...
Właściwie to półtorej rasy poniekąd.
No. Dla mnie to jest problem, bo to, co było przewspaniałe w oryginalnej trylogii, to, że właśnie to jest to, że potrzebujesz tylko takie małe nawiązania, żeby reszta zostawić wyobraźni gracza, nie? Pojawiać się, no, wiesz, idziesz pod Citadeli i nagle widzisz gościa, który wygląda jak ni to krzyżówka słonia, ni to jakoś leniwca, ni to coś tam, coś mu wisi z gęby, a w ogóle komunikuje się w jakiś taki dziwny sposób, nie? I wiesz, czytasz jakieś tam wpis z encyklopedii, że jest taka i taka rasa i wiesz, właściwie to jest wszystko, nie? No po prostu, no więcej powiedzmy nie trzeba tworzyć, no zostawiasz to. Być może w jakimś tam, na jakimś etapie tworzysz jakieś DLC i tak dalej. Tu postanowiono zrobić, no niby te dwie rasy, półtora, jak zwał, i dać im świat, i dać im powiedzmy jakąś historię i tak dalej, ale tak naprawdę to ani to nie jest jakoś specjalnie oryginalne. To jest tak jak, wiesz, właśnie takie Star Trekowe, że wszyscy we wszechświecie są humanoidalni, wszyscy wiedzą, że przyjeżdża wielki Pathfinder. A skąd ta biedna rasa miała wiedzieć o tych Pathfinderach? No
wiesz, to nawet jakoś mnie tam nie spytałem. Co mnie nie rozbawiło, to był w ogóle cała ta idea wysyłania tych areczków, tych statków.
Barek.
I a jednocześnie osobne wysyłanie Cytadeli, nie? Bo ten Nexus to wygląda jak Cytadela, tak?
No.
I ja sobie tak patrzę, tak zastanawiam się, a właściwie skoro wysyłali wszystko, to nie mogli wysłać... spakować wszystkich na tą Cytadelę i posadzić jako jeden duży statek, flota. Nie wiem, już tak... Parę rzeczy mi się bardzo podobało, że prowadzały mi się bardzo fajne nawiązania do... Tak sobie, nie wiem, czy pamiętasz, to zbieranie tych memories. Mhm. I tam sobie, tam wiesz, ten ojciec rozmawiający z Larą Coni z Mass Effectu 1 i tam przenikający. To mi się bardzo podobało. Natomiast powiem tak, nie jest to zła gra, moim zdaniem. Nie zasłużyła na taki straszliwy zjeb... To jest taki dramat. Natomiast...
Wiesz co, no teraz masz tak, albo są gry chwalone ultra optymistycznie.
Wiesz, było tak, masz, moim zdaniem tak bardzo nie zasłużyła na jak bardzo Wiedźmin nie zasłużył na chwalenie jako najlepsza gra w historii. Wiedźmin jest świetną grą, natomiast jest nudną na dłuższą metę, i powtarzalną.
Kwestia jest tego, że nie jest,
ale nie mówię,
nudna,
że to jest zła gra. Natomiast już... tak samo jak nie mówię, że Andromeda jest jakąś wybitną grą, bo nie jest, ale też nie jest jakimś strasznym, wiesz, nie jest jakimś takim strasznym, straszną rzepą, w którą się nie da grać. Że człowiek sobie myśli, jak można grać w taką grę, wiesz, ja tak spodziewałem się, ja wziąłem tam miesiąc czy dwa miesiące tego.
Urlopu.
Akurat w okolicy świąt wziąłem, jak się nazywam, EA Origin.
A myślałem, że jakąś szczepionkę wziąłeś po prostu, żeby się odporni na taki bullshit.
I jej Origins wziąłem, i mówię, a zobaczcie tego Mass Effecta, to jest taka gówno, ale wiesz, paliłem, pograłem chwilę, no jest okej, okay. nie jest to gra wybitna, ale też nie jest to jakiś straszny, nie jest to jakiś straszny po prostu, już straszna rzepa, którą jak człowiek patrzy, to się zastanawia, the fuck, nie?
Zresztą w ogóle, a propos EA Origin, nie wiem, czy się skończył ci abonament, czy nie, ale co w ogóle myślisz o tym, żeby był taki abonament na gier. Bo już rozmawialiśmy.
Stary, ja już to powtarzałem dawno temu, jakby był Netflix do gier.
Tak. Stary, ale za tą cenę właśnie, nie za jakieś tam 50-60 dolarów.
Nie, ale stary, powiem ci tak, jakbym miał różne tiery, że tak wyrażę. Stary, 50 dolców za miesiąc, jakbym dużo grał, jak grałbym tyle, co grałem kiedyś, tak? Tak. Pamiętasz, jak w tamtych czasach, żeśmy nagrywali Fantasmagiery na początku, to ja właściwie nie było tygodnia, żebym nie kupił nowej gry,
tak? No, wszystko się grało. Graliśmy absolutnie wszystko.
Graliśmy w każdą grę, którą wychodziliśmy mieli, tak? I to nie było tak, żebyśmy te gry pożyczali, czy dostawaliśmy promki, jak to teraz ta słynna wojna jest.
Dziękuję tobie, tak.
Myśmy te gry wchodzili do sklepu po prostu, jak biali ludzie kupowali, tak?
No ja sobie musieliśmy... ale wtedy gry były też trochę tańsze, bo był
było 5 euro tańsza była gra.
Nie, ja kupowałem...
Ta, no, 59,99
to
była stara,
że
cena.
Ja pamiętam, że kupiłem za 60 euro Orange Boxa, czy coś takiego, czy nawet trochę więcej. Już nie pamiętam, bo to mogło być... To ja byłem po prostu w wielkim szoku, no ale to powiedzmy było 5 gier. Ale ja większość gier, bo ja mam taki sentyment, wiesz, zbieram paragony, nie? W każdym pudełku z grą praktycznie, jeśli kupowałem je, sam to ten paragon oryginalny jest, jeśli nie wyblakł.
Ja
i 45
tak,
euro to była ta cena, za którą płaciłem za nowe gry, ale wtedy było jeszcze HMV i jeszcze była ta ta konkurencja, nie? A teraz nie ma
Ale wiesz, to
konkurencji.
nawet nie, wiesz co, nie, konkurencja dalej jest, nie o to chodzi, po prostu gry poszły w górę ceny, no.
No tak,
nowe
no.
konsole gry poszły od razu w
no,
górę.
W GameSpotie 75 euro za nową grę. No.
Wiesz, GameSpota masz, jest tych, natomiast mówię, no, powiem ci tak, jeśli ja już kupuję grę jakąś, to kupuję ją w ogóle elektronicznie. No. Przynajmniej bez bicia, bo mi się nie chce chodzić po sklepach.
No na PC-cie właściwie to już nie ma sensu kupować pudełek. No
a na PC-tach to, na PC-cie już nie kupiłem, powiem ci śmieszniejszą rzecz. Potrzebowałem przeczytać, że się tak wyrażę, płytę CD z rentgenem stopy. I okazało się, że nie mam w domu ani jednego urządzenia, które ma czytnik. Autentycznie, no. Przynieśliśmy do domu płytę i tak,
To równie dobrze mogli być na jakimś floppy disku, no nie?
Albo na floppy disku, albo na zip disku, albo na czymkolwiek. Okazało się, że nie mam w domu ani jednego, więc biorąc tam w sklepie, kupiłem taki portable
tak, no.
DVD RW. Mówię, leży mi teraz na komputerze, w życiu go nie użyłem i nie podejrzewam, żebym go użył, powiem ci szczerze. No ale mówię, no dobra, no, a może się zdarzy, że coś będę
nie,
potrzebował.
No, musisz być, na wszelki wypadek. No tak wiesz, no tak nóż i widelec no, powinno mieć, chociaż wiesz, i się
no nie no, bo jednak nóż i widelec używam, a CD-ka... Ja sobie, wiesz, i że tak wyrażę, spojrzałem wstecz, I looked back, jak to mówią, i tak mówię, rzeczywiście nie pamiętam, kiedy ostatni raz używałem płytę. Że jakąkolwiek płytę, CD, DVD... Filmy, jeśli jak to przed jakieś filmy oglądam, to tak, Netflix...
No oczywiście.
Amazon Prime, Sky Movie, setki filmów.
No, no i kino.
Ja oczywiście do kina nie chodzę, bo nie lubię. A. Znaczy nie lubię kino.
Chodziłeś.
Chodziłem, ale staram się, znaczy bez
A nie byłeś na Blade Runnerze w kinie?
Nie byłem na Blade Runnerze w kinie, wyobraź sobie. No.
Też się nie pytam, czy byłeś na Gwiezdnych Wojnach?
Oj, panie, w życiu. Ja, wiesz, fool me once, shame on you, tak? Fool me twice. Wiesz, poszedłem na New Hope 2 i wystarczy. Poczekam, jak wyjdzie wszystko w jakiejś paczce typu Bargain Bucket w Biedronce, to sobie to kupię i zobaczę. No wiesz, drugi raz się nam naciągnąć Jar Jar Abramsowi, że ten... i jego kolegom na
ten film. Ostatni film nie robił J.J. Abrams, Jar Jar
Abrams. Ale, oni, wiesz,
ale to... jest taki, że... Wiesz, ja rozumiem, że tak... Wiesz, ludzie... chodzą po 10 razy do kina i wtedy już jest ten syndrom sztokholmski, tak, czy jak to się nazywa. Nie wiem, jak to się nazywa, ale wiesz, jak to jest.
Tak, wiesz.
To jest tak, jak na przykład
że
za naszych
ofiarą
czasów...
Jesteś ofiarą i się czujesz sympatię do oprawcy, no.
Ja wspominam to tak, że w nie te czasy, jak każdy miał jakiś inny komputer na osiedlu i tak dalej i każdy był fanem tego komputera, bo akurat tylko taki miał,
ja
nie?
Mam Commodora.
Więc była wojna
między
Commodora,
tak,
no. Bo takie były te... Więc ja rozumiem, że jak ktoś 10 razy pójdzie do tego, to wiesz, jakąś ukrytą prawdę zobaczy, nie? Wiesz,
znaczy, inaczej,
zmienił się mu kolor sznurówek w tej scenie, no nie?
Jeśli wydałeś 10 razy na kino, wydałeś, nie wiem, 100 na kino w jakiejkolwiek walucie,
nie, żeby tam obejrzeć... wiesz, ten Unlimited masz, nie? To tam.
No nieważne, ale chodzi mi o de facto, o powiedzmy jakieś tam... Wydałeś pieniądze na to, żeby obejrzeć film pod tytułem Jar Jar Binks Presents, no to musisz sobie zracjonalizować, no stary, no musisz, żeby ten czas, który straciłeś, mógłbyś poświęcić na coś innego, nie wiem, na książki, na czyżby na seriale. Stary, ja powiem tak, osobiście patrząc na telewizję, widzę, że seriale przerastają
no
swoją
tak.
jakością większość filmów już dawno. Teraz nie wiem, czy masz Sky Movies, czy nie, czy tam Sky Telewizję, czy masz Virgin, nie wiem, jak tam wygląda. Na Sky Atlantic puszczają chyba w poniedziałki taki dokumentalny program, nazywa się Active Shooter. I to jest o masowych strzelaninach w Stanach. Naprawdę...
To mają.
Mają
materiałów
na Never Ending, nie? Tak. Jest to bardzo fajnie zrobiony dokumentalny film od strony, że tak wyrażę, bardziej ofiar i tego, co się stało po.
Tak.
Na wiesz, jakby wpływu na życie ludzi.
Nie, no w ogóle ja jestem przekonany, że seriale tak zdominowały tak naprawdę opowiadanie historii, takie filmowe. Że ludzie idą do kina i nie rozumieją, że po prostu film trwa, no nie wiem, no 2 godziny i tak naprawdę nie możesz 2 godzinek wkładać tyle, co na przykład oglądają, nie wiem, w 10 odcinkach czy 20 odcinkach jest serialu. I na przykład jest ten film Bright. Znaczy to jest film kinowy, no w sensie no film fabularny,
no,
ale...
No tak, mnie się strasznie podobał Bright.
Tak!
Jest to strasznie gówno, ale strasznie się podobało.
Ja właśnie, się to jest ten klimat taki, tylko oczywiście zrobiony już tak technicznie dużo lepiej, ale to jest kino lat 90.
Dokładnie
taki ten,
tak!
Zmieszany właśnie z takim science fiction, fantasy, ten urban...
Znaczy z takim dosyć, jak dla mnie to z takim fajnym fajną interpretacją Shadowrunna, takiego jak ja widziałem Shadowrunna i stary, nie mam, zero problemu mam
no
z
tak,
tym.
Ale ludzie to by chcieli, zero żeby problemu. Tam wiesz, że o, no bo to postaci nie zostały dobrze pokazane, bo ten wątek jest taki, a... I tak sobie mówię, ale to by wymagało, powiedzmy, że jakiś, może nie wiem, jakiegoś specjalnego odcinka typu Origin, żeby ich pokazać, no nie, albo tą postać, tak dalej. Jakby oczekiwania do tego, co masz ty, bo nawet jak czytam, ostatnio tak się, wiesz, nigdy o tym tak nie myślałem, no nie, ale serial jest ci w stanie pokazać coś, co na przykład, nie wiem, gruba książka ci nie przekaże. Wiesz, o co chodzi, że ja czytam, nie znaczy słucham właściwie, bo tą trylogię Głębie, nie wiem, czy kojarzysz.
To nie jest. Kojarzę.
Ja to sobie wygooglam, bo nie chcę przekręcić nazwiska autora, ale już ci.
Słyszę googlanie. Czy masz mechaniczną klawiaturę?
Nie, ale ona jest tak słaba, że.
Bo ja osobiście sobie właśnie tutaj teraz researchuję mechaniczne klawiatury i takie rzeczy.
Tak, maszyna do pisania, tak.
I żebyś wiedział, że mi brakuje coś takiego i dlatego sobie będę kupował jakąś.
No nie, no jakbyś chciał na przykład, wiesz, jakiś film o hakerach robić, to musi być taka klawiatura, którą, wiesz, która po prostu nie, każdy wiesz, klawisz ma w ogóle jeszcze osobny ton.
Film, jak robisz film o hakerach, to musisz zrobić tak, żeby, wiesz, musisz szybko naciskać różne przyciski, że coś się dzieje.
Tak. I musi to być słychać. Że w ogóle przypomniał mi się teraz a propos klawiatur, jeden odcinek na południe, pamiętasz o tych dwóch liniarzach, jeden z kanadyjskiej Konnej, drugi ten z chicagowskiej tych. I on miał tak fantastyczne, że on był genialny, nie, ten z kanadyjskiej Konnej i tam było coś takiego, że on po słuchu rozpoznał, co tam jakiś koleś pisał na klawiaturze właśnie po tych dźwiękach, no nie.
Może miał klawiaturę mechaniczną.
Więc jeśli nie boisz się, że ktoś będzie właśnie wiedział, co stukasz na klawiaturze, taki dźwiękowy keylogger, czy jak to się nazywa.
Ale ja myślę, że przeżyję. Mm-hmm.
Ale a propos tego, bo już sobie zgooglałem, autor Marcin Podlewski i pierwszy tam to jest Głębia Skokowiec. I to jest taka space opera, no nie? Aha. Ja nie chcę jej oceniać, bo wiesz, ktoś mi powiedział, no pisz lepszą, czy coś takiego. Nie, jest całkiem spoko napisana w tym sensie. Ale podobają mi się takie zabiegi narracyjne, że masz na przykład jedną scenę opisaną i to mi się wydaje, że to też chyba tak, oczywiście to jest takie górnolotne porównanie, nie? Chyba, że tak George Martin robił, że opisuje jakąś scenę, znaczy scenę, w ogóle historię z jednej perspektywy, później przeskakuje do drugiej perspektywy, ale czasowo wraca się do początku powiedzmy tego wydarzenia. No, ale klimat jest fajny, bo jest coś w stylu takiej space opery jak lubię, czyli jest jakiś kapitan, który, wiesz, przygoda się zaczyna od tego, że kupuje jakiś statek z jakąś mroczną przyszłością, ale kupuje go, powiedzmy, za bezcen, dlatego, że, wiesz, może jest nawiedzony, cholera wie, nie? Ale statek jest super, ale kupuje go tanio, nie? To takie typowe, nie? Oczywiście jest połatany jak Soku Millennium, po czym okazuje się, że Soku Millennium jest najlepszym statkiem w galaktyce. No, ale to
bo
jest
najszybszej parseki
lata. Tak, no, dokładnie. Zna wszystkie skróty parsekowe.
Ma najszybsze parseki, więc jakby miał takie szybkie parseki, też byś był najlepszy w tym.
No
statkiem.
I tutaj też jest taki, że jest jakąś załogę składa, no nie, że jakieś hakerki, jakiś nawigator i tak dalej. Są podróże podprzestrzenne i tu się nazywa właśnie to jakby podróż przez głębie. I są tam, jest w tej książce w ogóle mnóstwo nawiązań, że oczywiście one nie są takie bardzo czytelne, że można powiedzieć, że to jest plagiat, nie? Ale na przykład, żeby podróżować, nie? Przez głębię, bo wiesz, wejście w głębię to mogłoby być jak wejście przez Event Horizon, nie jak to powiedzieć, wiesz, że człowiek było szala, bo nie jakieś demoniczne go opętają myśli, wizje, to ludzie wchodzą w taki stan uśpienia, taką stazę. I ta staza to jest tak zwana potocznie biała pleśń, którą sobie wstrzykują przed skokiem. I to mi trochę przypomina, wiesz, jak w Dune, nie? Że na przykład chciałeś zrobić skok, to potrzebowałeś takiej substancji. Oczywiście tam to było troszeczkę inaczej, bo tam było tak, że ta gildia tych nawigatorów, czego oni się nazywali? Oj, zapomniałem, jak to było. Oni potrzebowali melanż, żeby jakby przewidzieć...
No oni się po prostu gildia, znaczy po prostu gildia, nie?
Tak, oni się szprycowali, żeby po prostu mieć wizję,
żeby przewidzieć
takie, tak, gdzie wylądują.
Możliwe ścieżki, tak, które lepiej się przemieszać czy przesuwać, nie?
Tak, oczywiście tutaj, wiesz, jest jakaś taka przyszłość dosyć odległa. Oczywiście jakieś takie są nawiązania do czasów nam bardziej znanych, ale z koncepcji, znaczy z tego, co przeczytałem, to wynika, że po prostu Ziemia już nie istnieje, została gdzieś zniszczona i tak dalej. No ale oczywiście wszystko inne się rozwinęło, więc jakby jest bardzo rozbudowana galaktyka i różne są frakcje. Wiesz, no czyta się to po prostu jak fajną taką space operę, jest jakiś konflikt, jakiś motyw, oczywiście ta drużyna coś znajduje, znaczy drużyna, z jakiegoś papierowego RPGa, nie? Znajdują coś i oczywiście okazuje się, że wszyscy chcą to mieć, więc jest na takim celowniku, na radarze, więc teraz kończę pierwszy tom, wyszły trzy i tak powiem, że brakowało mi takiego dobrego polskiego science fiction, taki, ale właśnie w formie space opery, a nie jakiś tam dukajowskich, wiesz, wynaturzeń i tak dalej. Które też są dobre, ale...
Ja ostatnio czytałem militarne polskie w science fiction, ale się poddałem niestety.
Czy te wszystkie WWW?
Nie, jak to się nazywało? Musiałbym zejść do biblioteki, a mi się nie chce, przyznam się, by widziałem. Chyba Młody Cholewa pisał.
To nie kojarzę.
Młody Cholewa.
Nie, bo ja kojarzę, że jest takie militarne science fiction, ale właśnie, że się gdzieś, powiedzmy, tak. Oddział współczesny cofa się do
o Boże cię, nie, please. Michał Cholewa, to się zaczyna od Gambit, chyba pierwsza książka jest Gambit.
Gambit. To coś kojarzę, ale nie czytałem.
Punkt cięcia Forta Invid. I to jest... No sorry, wiesz, kupiłem całość, bo tam ludzie strasznie znajomi chwalili, jakie to jest genialne.
Tak, bo mówiłeś, że zrobię dobre interes.
No,
okładki są ładne, wiesz, no.
Przeczytałem Gambit, przemęczyłem punkt cięcia i poddałem się na Forcie.
No, albo okładka jest ale... taka, wiesz, że może to Starship Troopers, albo nie wiem, Wieczna Wojna, nie? Tak sobie myślisz.
No, tak, ale czy, ogólnie, wiesz, nie jest złe, ale czegoś temu brakuje. Podobno w trzecim tomie się rozkręca, no ale już tak daleko nie doszedłem, więc... Mhm. Nie wiem, no tak właśnie mi się tak przypomniało. A propos polskiego science fiction.
W sumie to, że bardzo czytam, jeśli chodzi w ogóle o fantastykę, na przykład czytam tylko polską. No.
Ja właściwie wcale nie czytam polskiej fantastyki, więc...
Chociaż ostatnio bardzo mało czytam, nie? I to można powiedzieć, że w ogóle nie czytam, nie? No bo
ja powiem szczerze, tak, ja czytam bardzo dużo, ale bardzo mało książek, że tak wyrażę. Bardzo mało beletrystyki czytam. O. Natomiast jestem bardzo, bardzo, bardzo zajęty naukowymi opracowaniami.
No tak, no.
Więc,
za parę lat ci przejdzie, mam nadzieję.
Wiesz co, wiesz, zrobię to, co mam zrobić i mi przejdzie.
No właśnie, no, prosty, mówię, no.
Nie tyle przejdzie, co skończę, to co robię, to co chcę zrobić się skończy i będzie dobrze, no. Będzie dobrze, nie jest źle. Wiesz, ogólnie jestem zadowolony. Inaczej się studiuje w innym języku, aczkolwiek jest to dobra rzecz.
Żebyś później nie myślał, żeby sobie zrobić karierę akademicką, nie? Tak ci się spodoba.
Wiesz, powiem szczerze, że żałuję, że nie poszedłem w karierę akademicką ten 10 lat temu na przykład. Jak się trzeba nagrywać Fantasmagierię.
No tak, no, nie poszedłbyś...
Wtedy
żyłbyś o chlebie i wodzie, ale byś był zadowolony, że jesteś intelektualnie.
Mogę o to karierę akademicką. Wiesz co, widzisz, i tu bym się nie zgodził, przynajmniej tutaj, gdzie mieszkamy, to kariera akademicka wydaje się być całkiem fajnym z tym. Całkiem fajną ścieżką, powiem ci tak. Ostatnio oglądałem, bo wszystkie się tak wyrażę, cenniki są publiczne.
Aha.
Tak, jako że uniwersytety są uczelnie publiczne, w związku z czym wszystkie listy, znaczy może nie tyle listy płac, to widełki płacowe są publiczne, tak? Są dostępne dla publiczności. Mhm. I tak szukałem dwóch rzeczy, szukałem programu PhD u mnie na lokalnym uniwersytecie i szukałem czegoś z prawem związanego. Mhm. Trafiłem niechcąco albo chcąco, trafiłem na listę w PDF-ie.
Które zarabia?
Znaczy nie, które zarabia, widełek. Znaczy, wiesz, stanowisko i widełka. Widełki
aha,
cenowe.
Czyli wiadomo, że jak niżej, to kobieta zarabia, a jak
no wiadomo,
wyższa granica,
kobieta, to mężczyzna. Mężczyzna. No, tak. Natomiast, wiesz, bajer jest taki, że wstępne stanowisko jakiegoś tam wykładowcy, jak jesteś postgraduate, czyli nawet jeśli nie musisz mieć PhD, stary, zaczynało się, jakbym tak zaczął pracę wtedy, zaczynało się od 45 tysięcy rocznie, 36 dni urlopu. A profesor już taki zaawansowany profesor, wiesz, tam senior lecturer ze stanowiskiem profesora uniwersyteckiego, panie, 170 tysięcy, 45 dni wolnego roku.
Ile? Ile dni wolnego?
45.
45.
Wakacji.
2 miesiące. No to znaczy jakby cała wakacja, no, tak niby?
No, stary. Powiem ci tak, 170 tysięcy rocznie pensji plus 45
wolnego.
No
ale to można powiedzieć,
wolnego,
że to jest jakaś taka śmietanka, że to już profesor...
No nie, to już jest stanowisko najwyższe, ale stary, wiesz, jeśli najniższe jest 45, a najwyższe 170, no to pomiędzy jest jeszcze dużo różnych stanowisk, nie?
No tak, ale ile oni musieli zapłacić, panie, za tą edukację? Znaczy może uczyli się wtedy, kiedy te studia wyższe były tańsze, ale... Zresztą nie. W Irlandii to nie jest jeszcze taki duży problem, bo na przykład w porównaniu na przykład do kosztów nauki w Stanach to jest zjebała ziemia, nie? Bo ja znam...
Inkszy system, wiesz, ja mam znajomą, której rodzice zapłacili 250 tysięcy dolarów za rok, nie?
Co?
No.
Jakie studia to są takie
A
prawnicze?
jakieś tam, jakieś nie, jakieś tam biochemia, jakieś elitarny uniwersytecie.
No bo wiesz, bo teoretycznie no, bo w Stanach to masz drugim... niemal zagwarantowane, że jeśli skończysz dany kierunek, to właściwie, jeśli to nie jest, nie wiem, zarządzanie, jeśli administracja...
Jeśli nie jest to filozofia plemion, nie wiem, południowej Ameryki,
tak.
To nie, to prawda. W Stanach jest tak, że jak skończysz dobrą uczelnię za te 100 tysięcy rocznie studiów, czy 50 tysięcy, czy tam płacą,
tak.
To nagle się okazuje, że jesteś, tak. Że masz pracę od ręki. Że ona miała, ona
i
miała
20 lat spłacasz ten kredyt
studencki. Ona miała propozycję pracy, będąc jeszcze na drugim roku studiów, już jej firmy proponowały, że w sensie na takiej zasadzie, że on jej przyjmą do pracy, ale nie będzie pracować, dopóki nie skończy studiów. W sensie, że już będzie pracować, a nie będzie pracować, nie?
No tak, 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 tak. Tak. No to
nie,
no, no
jest, wiesz.
Wiesz, no, no, za coś to można płacić. Ale chodzi mi o to, że po prostu ten system się gdzieś wyłożył, moim zdaniem, bo kiedyś było jeszcze tak, że okej, okay, studia kosztowały, no ale to dlatego, że no, po prostu nie ma takich prawdziwie publicznych ze szkół, nie? Tam w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie uczelnie praktycznie są poza
nie
tymi...
Wszystkie, wszystkie.
No te stanowe, ale te stanowe też są płatne, tylko trzeba po prostu...
Tak, tak, ale nie, wszystkie prawdziwe uczelnie, to są, wszystkie uczelnie, które mają jakieś czynniczą, są prywatne.
Tak.
No, tak jest.
Wszystkie Harvardy, Cambridge i tak dalej. Tak.
Cambridge
Oxfordy.
Jest okay.
No tak, ale, ale one są, wiesz, jakby po jednych pieniądzach tak naprawdę. Znaczy wiadomo, że Stany i Anglia to jednak dwa różne miejsca, ale jak patrzę na ten system, no to naprawdę u mnie na osiedlu, gdzieś tam, no, moja żona zna właśnie tutaj dziewczynę, która przyjechała ze Stanów do Irlandii, żeby studiować, tak, chyba medycynę, bo to jest dużo, dużo tańsze
tak, tak.
niż studiowanie
tak, no bo,
medycyny w Stanach.
To oczywiście, że tak, wiesz, to bym tak, wygląda to tak, za studia powiedzmy jak obywatel Unii Europejskiej płacisz, nie wiem, 5 tysięcy euro za rok, tak?
No.
Jeśli oczywiście jesteś mieszkasz w Irlandii, tak dalej, dostaniesz tam stypendium i tak dalej, na przykład możesz płacić zero de facto. Student międzynarodowy płaci dużo więcej, czyli płaci jakby dwa razy. Czyli na przykład za to, co płacisz 5, jesteś studentem międzynarodowym, płacisz 10, czyli nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej. To jest 10 tysięcy za rok, to na uniwersytecie w Stanach to sobie może kurwa za semestr zapłacisz tyle,
tak.
Nie? No.
A jak w ogóle jaki jest rozkwit w ogóle tych wszystkich uczelni, bo jeszcze w Polsce to był ten rozkwit w tych wszystkich takich prywatnych uczelni, jak był pobór do wojska obowiązkowy, nie? A tutaj, ze względu właśnie na tych wszystkich imigrantów, no nie, na tych wszystkich właśnie, i to nawet nie mówię, że tam jest jakiś daleko wschodu, nie, tylko po prostu jesteś, czy Brazylijczycy, czy na przykład, nie wiem, Hiszpanie przyjeżdżają, niby się uczyć języków i tak dalej. No ja rozumiem, że to wszystko jest oczywiście prawda, ale te uczelnie, jest kilka takich uczelni, które przychodzą, to są tak właściwie, tak w środku miasta, taki kawałek budynku wydzielony, nie przypomina takiego prawdziwego kampusu ani nic, bo przecież jest kilka tych takich uczelni właśnie, te UCD, nie wiem, tam Trinity College, zresztą w ogóle Trinity College jest piękny. Ja w ogóle lubiłem, teraz nie mam czasu, jak będąc w mieście, sobie po prostu wchodzić tam na wiesz, na ten dziedziniec, tam do środka. To jest fantastyczne, to jest w samym centrum, prawda? Nie?
No.
Ale jak wchodzisz tam, to w ogóle nie słyszysz zgiełku miasta, ulic, nic. Jest cisza, spokój. Fantastycznie tam jest po prostu. No, dlatego właśnie tak żałowałem, że gdybym był młodszy, te 20 lat, to bym poszedł właśnie do Trinity College, jakbym się dostał. Poszedłbym najgorszy, jaki kierunek miałem, nie wiem, tam jakieś wyższe studia zarządzania kanałami i ściekami. Nie? Tam poszedłbym na ten kierunek, żeby tylko studiować na tej uczelni, bo jest klimat fantastyczny tam. Zresztą pole takie, wiesz, całe tam chyba futbolowe, takie czy to rugby i tak dalej. W środku miasta, no nie? Pewnie najdroższy teren i tak dalej. Ale tylko w Irlandii, prawda? Jak sobie wydzierżawisz coś na 9999 lat.
99 lat. No. I możesz wtedy pierdolić
fabrykę, tak.
I zostać.
Wszystko miasta fabrykę, no nie? Tak jakby pomyśleć, zbóżmy pałasz pulczury, postawmy tam, nie wiem, fabrykę Tyskiego albo Żywca.
Znaczy, wiesz, in all fairness, to do końca nie wtedy, w tamtych czasach, jak to było wynajmowane, to było to daleko od centrum.
Mhm. No tak, nie? No to bo...
Wiesz, tam, wiesz, jakbyś tam, gdzie ty teraz w tej chwili mieszkasz, gdybyś się cofnął do 1800 roku, to nie było centrum miasta.
Tak.
Bardzo głęboka prowincja, bardzo głębokie obrzeża, nie?
No, trzeba było planować wycieczkę do centrum, wiesz, tak,
wiesz,
na tydzień do
to
przodu.
Tak jak ci to Manhattan sprzedali za 40 dolców, nie?
No, albo Alaskę za parę beczek.
No, wiesz, to fajnie się pogląda wstecz, mówię, a mogli się zrobić coś takiego, wiesz, gdybym wiedział, to jak pojawił się Bitcoin pierwszy raz i tam się bawiłem trochę w mining, to bym zostawił ten mining, bym sobie wydrukował 100 bitcoinów czy 1000, bym je sprzedał i bym przeszedł na emeryturę, no ale niestety.
Znaczy wiesz, w ogóle zdziło, kupić bitcoiny to nie jest problem, ale sprzedać bitcoiny to jest w ogóle...
Nie, to jest inna sprawa, nie? Ale wiesz, wtedy w tamtych czasach, jak się bitcoin pojawił za pierwszym razem, to ja się tam bawiłem trochę tym i...
Nie, no bo wtedy to właśnie mogłeś sobie w domu wykopać, bo wtedy jeszcze
tak
nie
trwało. Tak, to wiesz, to nie było takie szaleństwo, to była, wiesz, to była czysta zabawa poniekąd, nie?
A teraz ludzie szaleją na punkcie tego kopania, kupują drogie karty, bo myślą, że wykopią.
To im pomoże, ale to jest śmiech. Znaczy, jeszcze lepsze, ja widziałem ostatnio, czytałem o filmie, nie pamiętam nazwy, ta, która produkuje te Bitcoin minery.
No.
Tak, oni mają taki backlog w zamówień, że jeśli zamówisz dzisiaj, to zostanie zamówienie za 6 miesięcy wypełnione. Czyli, ale bajer jest taki, że to, co zamawiasz dzisiaj, musisz mieć dzisiaj, żeby to kopanie się opłacało, bo jak staniesz za 6 miesięcy,
to już się nie opłaca.
To już się nie opłaca, bo już nie będzie się wyrabiało z kopaniem.
No tak. Ja widziałem jeden filmik, to opowiadałem wam, że koleś wydał 2200 funtów, żeby sobie kupić właśnie sprzęt do kopania i kopał, zarabiał 4,50 minus tam chyba 2 funty za prąd, co to kosztowało, więc jakby na czysto wchodził 2,50 funta, więc jakby wyliczył, że ileś tam 800 dni, czy tam 880 dni musiałby kopać, żeby w ogóle mu się sprzęt zwrócił. Nie? Wiadomo, że gdyby Bitcoin szedł do góry cały czas, nie, i tak dalej, to by to szło, no ale widziałem nawet, ktoś sobie podłączył Raspberry Pi, nie, i zaczął kopać, ale przez 12 godzin, czy nawet więcej kopania wykopał jakieś tam setą tysięczną bitcoina, tam jakąś o wartości 7 centów. No to wiesz, to tak naprawdę to już jest... Ci, którzy kiedyś kupili te karty, wiesz, ci, co mają po piwnicach po 20-30, wiesz, komputerów podłączonych, żeby tylko kopać te bitcoiny,
wiesz,
to może im się to jeszcze opłaca. Może McAfee w Rosji
gdzieś
tam.
Że mi się opłacało, wiesz, ja znałem, czy tam znałem, może mocne słowa, byłem świadomy, że tak wyrażę, lokacji w starym kraju, gdzie koleś miał po prostu, mieli wynajęty jakby piętro, powiedzmy w wielkości dużego magazynu, gdzie były same bitcoin minery i przypuszczam, że jeśli tego nie upgrade'owali, przypuszczam, że upgrade'owali, bo to był ich biznes wtedy, to na dzień dzisiejszy to by było po prostu bezużyteczna kupa pewnie elektroniki, nie?
No.
Więc wiesz, to jest to wykonane. Teraz to jest kwestia skali. Teraz, żeby zarobić na bitcoinach, potrzebujesz robić bitcoin malware, tak?
Tak.
Czyli olał i pies, że tak wyrażę,
kopanie.
Ransomware, bo to już się dawno nie opłaca, tylko robisz to, co teraz się, to się teraz opłaca w dzisiejszych czasach. Czyli bierzesz, tworzysz malware, który zainfekuje komputery i zabiera im parę procent czasu na kopanie. Następnie infekujesz kilkaset tysięcy ludzi i wtedy jak najbardziej ma to sens.
To jest taka wersja tego często w filmach propagowanego sposobu hakowania kont bankowych, że tak naprawdę robisz jakiś programik, który tam zaokrągla te centy, ale zaokrągla je w dół i te centy rzuca ci na twoje konto.
Dokładnie tak. Dokładnie
wiadomo,
tak,
że ziarko do ziarka jest bierze ziemiarka.
Ale jest to faktyczna sytuacja. W Argentynie w Starbucksie była taka sytuacja, że ludzie, którzy jak wchodziłeś się podłączali się do free Wi-Fi, to miałeś chyba minutowy delay, nie? Że opóźnienie, że się podłączałeś i przez minutę nic się nie działo. Nie miałeś, bo nagle internet zaczął ci działać i happy days. A jak jeden z researcherów, czy tam z badaczy, że tak wyrażę, malware'u, przejrzał kod tej bramki, i się okazało, że to, co się działo, to po zalogowaniu się dawałeś pozwolenie temu skryptowi czy tej stronie, temu pointowi, access pointowi, żeby przez minutę kopał bitcoiny na twoim laptopie używając swojego CPU, a potem ci dawał internet, nie?
Mhm, nieźle. No. A wiesz, najlepsze jest to, że tak naprawdę przez to, że bitcoin w założeniu miała być walutą, która miała być, naprawdę nie miała być doczepiona do innych walut. Po prostu miała być taka osobna, nowa waluta, nie? I jakby, i, ale zaczę...
Ale wiesz,
ale,
no,
ale chodzi o to, że właśnie pojawiły się te...
Ale jak? Powiedzmy tak, w jaki sposób byłbyś w stanie zrobić coś, co ludzie, wiesz, jest coś popularnego i ludzie to chcą, to... Wiesz, ktoś to wykorzysta, ktoś to będzie handlował, wiesz, handlować może wszystkim. Ja jak przyjechałem z wakacji, nie w zeszłym roku, w 2016, przed wyborami w Stanach, to wiesz, ja chciałem iść się chciałem iść do Bookies, do Paddy Power, bo mówię to znajomym, mówię, że no wiem, kto wygra wybory prezydenckie w Stanach.
I dzisiaj
na 100%.
Byłbyś milionerem, gdybyś...
Nie, milionerem może nie, ale gdybym postawił te jak pamiętam, to wtedy mówiliście, śmialiśmy tam z chłopakami, 100 euro gdybym postawił, to chyba było ze 100 euro, to chyba bym dostał, chyba bym wchodził mi chyba 150 tysięcy zwrotu. Bo nikt wtedy nie stawiał na Agenta Orange, że będzie zwycięzca, to proszę. Ale stary, powiem ci lepszy motyw.
Ale to wygrało, to jest ten sam mechanizm, który decydował o tym, wspaniale panujący PiS wrócił do władzy. Właśnie.
Ale kojarzysz serial Bones, tak?
No kojarzę. Nie, że byłem fanem, czy oglądałem, ale...
Nie o to chodzi.
Parę odcinków znam.
Powiem tak, to jest nieistotne. Chodzi o to, czy kojarzysz serial.
Kojarzę.
Ostatnio, czasem jak się jem coś w domu i przychodzę z pracy, akurat się nie uczę, a niczego nie robię... Płacza to jest jej, skraczę po kanale, tak, albo nie gram akurat. I skakając po kanale, w tym filmie na odcinek, jak straciłem się odcinek Bones, więc sobie oglądamy. Stary, a w odcinku Bonesów ta lalka mówi, że ona będzie stary, bo ona się zastanawia, czy nie chciała być prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie? I tam, gadka, ona mówi, no co ja nie mogę, przecież Donald Trump chce kandydować, to ja też mogę, nie?
Ile lat?
To był odcinek z 2011, 12 roku?
No tak. A w ogóle, no to w takim musimy zmienić jakiś bardziej optymistyczny temat, bo żeśmy teraz, wiesz, ta proza życia, wiesz, te technologie, bo wiesz, służba. O, teraz tak, a nie, to jutro. Jutro ma być modyfikowany węgiel na Netflixie.
Ma być jutro modyfikowany węgiel.
Czekasz, nie czekasz w ogóle. Ja nawet nie oglądałem zwiastunu, bo mówię, nie chcę sobie psuć.
Now, czy czekam?
Nie czekasz, ale obejrzysz. To chcesz powiedzieć.
Wiesz co, na pewno obejrzę jutro, mam taką nadzieję.
No.
Czy czekam? Nie wiem, czy kojarzysz książki.
Znaczy książkę tak próbowałem sobie audiobooka puścić na tym, na audiotece i...
Wiesz co, powiem
takie
ci tak...
Takie sci-fi, nie, z którego roku jest w ogóle ten modyfikowany węgiel? No, brzmi bardzo tak staro.
Wiesz co, tak z guba...
Teraz sobie wygoogluję. Modyfikowany węgiel.
Tak gdzieś tak wyrażę z głowy, to wydaje mi się, że jakoś wczesne lata 2000.
Aha.
Bo ja pamiętam, że...
Tak, 2002.
No, bo tą drugą część...
Upadły anioły, Broken Angels.
Upadły anioły, to kupiłem tuż przed tym, jak wyjeżdżałem z Irlandii, z Polski do Irlandii.
No tak, to się zgadza. 2004 było polskie wydanie.
A milczące, czy milczące się nazywa, to trzecia część o te Furie.
Walk and Furious, zbudzone.
Zbudzone Furie, to mi Gareth wysyłał już jak mieszkałem w Irlandii, więc to było jakoś ten... Więc ja dla mnie to jest tak, modyfikowany węgiel mi się podoba, książka... Ta druga część mi się podoba mniej, a trzecia się już jest...
Do wyrzygania.
No.
Ale wiesz, podoba mi się, że tam, wiesz, niby do nawiązanie jest właśnie w grach, no nie, tam Crysis, Syndicate, ale ja bardziej liczę po prostu na cyberpunk. Na cyberpunk i niestety cyberpunk nie ma dobrej pasji, jeśli chodzi o seriale, bo...
No nie ma, znaczy a w ogóle o filmy, seriale. Tak naprawdę mieliśmy Blade Runnera, potem nie było nic, był John Mnemonic.
Almost Human był takim trochę cyberpunkowym.
Almost Human był troszeczkę cyberpunkowy, ale zniknął. No i właściwie to tyle, no nie oszukujmy się.
Tech War był kiedyś taki fantastyczny serial. Znaczy, ja mam do niego niesamowity sentyment, ale on oczywiście jest bardzo lata 90. Po prostu widzisz, jest kolorowy.
Jest Szetnerowski, tak?
No tak, ale wiesz, on tych książek napisał, wiesz, no nie i tak dalej, ale on się pod nimi podpisał.
To prawda. Tak. Wiesz, jeszcze ewentualnie mogłeś mieć, ja wiem, jak się uprzesz, może spojrzeć na Robocopa, trochę taki cyberpunk.
No Robocop właściwie to, ja nigdy nie myślałem o nim jako o cyberpunku, ale teraz, jak patrzę na Robocopa, to jest czysty cyberpunk. Oczywiście można powiedzieć, że to są takie wczesne lata cyberpunk, że ta technologia tak naprawdę nie jest na tyle rozwinięta, żeby powiedzmy każdy lump i każdy ćpun sobie tam bawił się w jakimiś mikroszczepami, ale masz
jakby
przecież cyborga, nie?
No, wczesne lata, że się tak
wyraża. Tak. Już się zaczyna dystopia, już jest technologia rozwinięta i tak dalej.
Ale tak naprawdę, wiesz, jak tak potem musisz tak bardziej naciągać różne rzeczy, nie? No wiesz, nie wiem. iRobot na przykład, to tak, no powiedzmy, może tam są roboty.
No jedyny problem jest taki właśnie, że niektóre te filmy science fiction, które można było podciągnąć, bo to one są zbyt czyste, zbyt czyste, tak jest, jakby brakuje tego klimatu.
Ja bym tak z ręką na sercu to mogę powiedzieć John Mnemonic. Jest jak
ale to jest czysty, tak, to jest czysty. No nie?
Strange Days, myślę, że ewentualnie można powiedzieć, że są czysto cyberpunkowe. Nie wiem, 13 piętro od biedy.
No, chociaż 13 piętro tam chyba bym odnosił.
No, to bardziej
z wirtualnym.
No, ale wiesz, coś tam. Z bardziej z wirtualnym, tak, no mówię, ale od biedy. Mm-hmm. Ja z tym tak jeszcze spróbuję sobie przypomnieć różne rzeczy, nie wiem. Existence troszkę może. Jakbyś się uparł, to mógłbyś powiedzieć Matrix, nie? No ale moim zdaniem ja osobiście bym
No problem
Matrixa.
z Matrixem jest taki, że ten świat Matrixowy jest nam współczesny, więc on nie jest
No,
cyberpunkowy.
dokładnie.
A
Ten.
znowu, wiesz, to co jest, wiesz, w rzeczywistości, to jest taka rzeźnia,
Dokładnie tak.
że zresztą w ogóle problem z Matrixem, że jak oni pokazali ten świat, ten Zion i jak to, wiesz, wyglądało, że ci ludzie, ta dyskoteka taka i czar prysk, prawda, tego wszystkiego. Zresztą w
Dokładnie tak.
ogóle oni nakręcili, tam są sceny, które by pasowały dla telenoweli, jakiegoś takiego, wiesz, do
Dokładnie tak,
klanu,
dokładnie
a
tak.
nie do filmu. I to jest niesamowite, bo ja oglądałem, no tak z parę lat temu, Matrixa z komentarzami jakichś krytyków filmowych, czy jakichś takich wybitnych znawców kultury. I oczywiście nad pierwszym Matrixem się rozpływali. A już kolejne części, to już tam powiedzmy, no widać było, że zachowali jakiś poziom, no nie tego, wiesz, jakby tej krytyki na zasadzie, że wiesz, że nie mówili, a to jest gówno, a to jest coś tam ten. Ale po prostu wytykali mnóstwo takich rzeczy, które powodują, że no, ten film nie może się równać oryginałowi, no nie?
No nie, ale wiesz, tak sobie patrzę na te filmy, tak chciałem sobie przypomnieć. Elysium od biedy, mógłbyś powiedzieć, co jest takie trochę cyberpunkowe.
Equilibrium jest trochę takie cyberpunk.
Trochę Equilibrium być może, ten Dread z Karlem
Tak,
Urbanem,
tak. Można powiedzieć,
można by
że jest taki
powiedzieć.
jeden film, który niedawno wyszedł, chociaż nie każdemu się podobał. Ghost in the Shell, ten nowy filmowy.
No, no nie, to Ghost in the Shell, oczywiście, film jest straszny moim zdaniem. Natomiast ten brytyjski film, jak on się nazywał, Code 46 z Timem Robbinsem, tak? Można by powiedzieć. Natomiast wiesz, nie było tego jakoś, nie było tak, że możesz powiedzieć, o, to są. Wiesz, dużo tych filmów tak naciągasz do tego, a to jednak będzie tutaj, to
No.
będzie jednak
Nie, no,
ten.
zdecydowanie mogło być więcej. Mogło być więcej, bo na przykład
No,
mi
dokładnie
się
tak.
podobały takie, nie wiem, czy widziałeś w ogóle Surrogates. To był
No było,
świetny.
ty był też ten z Jude Law'em, co
Repo Man?
Repo Man,
Tak, też był niezły.
to też można by powiedzieć. Wiesz, no
No,
seriali to już w ogóle by.
Minority Report był świetny taki, moim zdaniem. Zrobiony w ogóle, nawet
No,
serial, tylko chyba serial się w ogóle nie przyjął.
był serial, nawet nie wiedziałem.
Był, ale to tak się
Seriali.
chyba szybciej znikł niż Almost Human.
Seriali to nawet nie wiem, czy byłbym coś z ręką na sobie powiedzieć, tak, to jest zdecydowanie ten cyberpunk, czy ja wiem.
No nie, no
Person of
Tech
In.
War był taki cyberpunk.
Tech War, maybe Person of Interest w pewnym momencie, jak już
A no
tak wiesz,
tak, no.
po jakby początek
Odlatują już tam
cyberpunka,
totalnie.
tak?
Ale a propos właśnie
Rise.
metadanych i tych backdoorów, nie?
No,
To
no, no.
jest świetne.
Ja wiem, czy coś tam jeszcze takiego
Co z
można by tak
filmów
naprawdę z
na
ręką.
przykład.
No, ten brytyjski, Max Headroom. O. Max Headroom to zdecydowanie jest.
To nie znam. Nie znam, nie znam.
Zdecydowanie Max Headroom to byłby chyba jedyny film, który mogę z ręką sobie powiedzieć, to jest cyberpunkowy serial.
Ale o czym to jest w ogóle?
Musiałbyś to zobaczyć, to są chyba później, nie wiem, czy wczesne lata 90., czy no, ja to oglądam jakoś w latach 90., więc przypuszczam, że to był film, czy tam serial pewnie był
Tak.
z lat 80., znaczy to było takie, tak, to musisz zobaczyć, no. To jest o, jakby o reporterze, który tam, no, tam się pojawiają reklamy podprogowe, takie rzeczy
Aha. Ale to też stary, bo teraz sobie, bo wszedłem sobie teraz na Wikipedię i tam patrzę, co jej listę, no nie, tak żeby sobie pewnie, ale w ogóle tego Maxa Headrooma nie kojarzę. A to taki stary jest serial, sprzed 30 lat teraz. Tak
No
uważam.
tak, no mówię, to ja to widziałem jak w latach 90., więc wiesz, jakby
No.
lato na latach 90. w Polsce, no to przynajmniej było z 5 albo
Tak.
7 lat stare,
Tak.
nie? No.
Nie, właśnie patrzę i widzę też na tej liście ten Dark Angel. Chociaż Dark Angel jest taki mniej
Ja wiem, że ty
cyberpunkowy.
zawsze fanem byłeś.
No tak, Jessica Andy.
Jessica
Ale
Andy.
problem jest taki, że Dark Angel jest bardziej taki post-apo, nie? Bo pamiętasz, jaki tam był motyw? Że były dwa motywy. Jeden to był taki, że były genetycznie wychowane i trenowane, znaczy tworzone
Tak, jak
genetycznie
taki
dzieci.
Hitman.
Tak, zresztą w ogóle ten Hitman z tym, albo z Timo Elefantem, albo jakiś taki, wiesz, ma w ogóle wycięty początek z Dark Angel. Cały ten fragment, jak dzieci
Tak,
uciekają tą zimą, czy coś takiego.
pokazywałeś mi to. To jest ten z Timothy Olyphantem.
Tak. I wiesz, tam jest ten motyw właśnie z tymi dzieciakami, no nie, one są jakieś tam genetycznie modyfikowane, są silniejsze, super walczą, bla, bla, bla. Mnóstwo takich rzeczy mają. No i jest ten świat taki post-apo, nie? Bo był ten wielki impuls magnetyczny, czy electromagnetic pulse, czy jak to się ładnie mówi. który wyłączy wszystkie, wywali wszystkie komputery. Jakby ta elektronika, to wszystko jest jakby na nowo odbudowane, więc... Ale jest...
jest pytanie, czy można nazwać cyberpunkiem, nie? Skoro
no
nie
właśnie,
ma
no, znaczy, bo tam później było, no nie, ten Eyes Only, nie? Ten wielki kompan tej. Właśnie, ja zapomniałem, jak się nazywała ta. Max, Max miał na imię, ale, Max Guevara chyba, no takie w ogóle fantastyczne nazwisko.
Ja ci powiem szczerze, że ja naprawdę tego nie kojarzę w ogóle tego serialu. Ja widziałem tam parę odcinków.
No, no wiesz co, bo to... To był w ogóle serial, który też pod jednym względem no nie można byłoby się zainteresować, jeśli ktoś nigdy go nie widział, że to jest produkcja Jamesa Camerona. I to jest jeszcze tak przed Avatarem, bo Avatar, on nakręcił Avatara po tym, jak Fox chyba już przestał być zainteresowany tam właśnie tym serialem, to on po prostu przyszedł sobie do innego projektu, nie, którym się zaczął zajmować, nie? No. I ten, ale nie, no jest parę ciekawych rzeczy, które można wracać, ale ciężko się wraca, bo jest tyle na bieżąco interesujących seriali, wiesz, ja wiesz, no, z nowych, no nie, to The Expanse, nie, na przykład. Ja oczywiście tylko żałuję, no, że znaczy, no, muszę mieć czas, żeby to nakręcić, nie, ale mimo wszystko, no wiesz, no robią, na razie nic się nie mówi, podobno zamówili trzecią serię, więc ja trzymam kciuki, że to będzie się naprawdę świetnie sprzedawać, bo widzisz, bo to jest to, że na przykład te najlepsze seriale, moim zdaniem, to one nigdy nie były serialami, które na przykład podobają się, tak jak Przyjaciele, no nie, masowej publice, której można sprzedać reklamy. Więc jak Fox, czy jakaś tam inna telewizja kręci taki serial jak Almost Human, który pewnie gdzieś na torrentach, to tam, wiesz, przepalał łącze jak każdy odcinek Gry o Tron. Kasowali. Dlatego ja się obawiam na przykład o The Orville. Jedynie jest to, że po prostu bardzo dużo ludzi na przykład może odczytywać te nawiązania, może im humor się podobać, wiesz, i że jednak mimo wszystko ten serial nie zniknie tak po prostu, nie? Że nie będzie takim wybrykiem, no nie? To jest duży problem, no ale... No.
Ja myślę, że tym akcentem...
No, możemy zakończyć optymistycznie.
Próbuję zakończyć, bo jestem już nieprzytomny.
Nie, no fajnie było. Możemy zrobić taki, bo oficjalnie tym odcinkiem zaczęliśmy 11 sezon.
11 sezon.
Tak, jak to się ładnie mówi. Serię Fantasmagierii, więc padła propozycja jednego ze słuchaczy, żeby zrobić mały konkurs i... Znaczy ja nie wiem tak naprawdę, więc zróbmy tak, zrobimy konkurs, a o nagrody będziemy się martwić później. Ja oczywiście, jeśli się uda, to te nagrody będą naprawdę bardzo fajne, to może jakieś właśnie gry na Steama, jakiś kodziki będą dostępne. Nie chcę zapraszać, bo to trzeba...
Masz.
Nie. No,
promki mi dostałeś. Nie wiem. W końcu dostałeś promki. Zawsze chciałeś, masz.
No właśnie. No. Więc
gratuluję.
Nie wiem, ja to jeszcze... Ale jakby zabawę w konkurs... Znaczy taki konkursik możemy sobie zorganizować i proponuję kilka prostych pytań. Naprawdę prostych. Jak dzisiaj jak się ułoży jakieś pytanie Bernardzie, to nawierzę dodasz, ale pierwsze pytanie, oczywiście nasi słuchacze, skoro słuchają nas od zawsze, będą wiedzieć, skąd się wzięła ksywka Trzymisie i skąd się wzięła ksywka Dachman?
O Jezus, co?
No, wiesz, megalomania, nie?
To, ale wiesz co, to w Wikipedii jest, dzieci o tych w szkołach się no, o tym uczą, no, nie jest żadne wyzwanie.
No wiem, no dobrze, to jak się nazywa oficjalny spin-off najpodcastu, który wychodzi Czemu regularnie się... co 5 lat. Nie, no bojcie.
Właśnie, a wiesz, nie uwierzysz, że ja ci powiem, że myślałem o tym, żeby coś nagrać.
No, tylko niestety do takiego spin-offu to trzeba się tak merytorycznie przygotować. To nie, musielibyśmy to zaplanować, prawda, tak na miesiąc do przodu i się trzymać tej daty.
Jak zacząłem planować już, to akurat na grudzień nagram.
Tak. Tutaj trochę takie trudniejsze pytanie dla kogoś, kto może nie wiedzieć, jak to znaleźć, ale myślę, że jak ktoś kiedyś słyszał o czymś takim jak tagi MP3, to poradzi sobie. Jak nazywa się album, pod którym się pojawiają wszystkie odcinki Fantasmagierii? O.
O, no, ja nie wiem, jak się nazywa. Więc
no, spoko. I z czego robi się najlepsze pędzelki? Z czego jest włosie najlepszych pędzelków do malowania?
Ja wiem.
No. I jeszcze jakieś pytanie w takim razie?
Ja nie mam pytań. Ja po prostu przyznam się, że nie mam siły myśleć.
No i to jest najważniejsze. No dobra, to może to jest takie najważniejsze, być może takie dla niektórych najprostsze pytanie, dla niektórych nie, ale zła odpowiedź na to pytanie niweluje prawda, poprawne odpowiedzi na poprzednie. Jak nazywa się najlepszy podcast o grach w Polsce, ale nie tylko o grach i na świecie?
I dlaczego jest to Fantasmagieria?
Nie, no to muszę, może ten spoiler muszę wyciszyć.
No nie, no właśnie nie, powinieneś być, wiesz, to tak jak z tym pytaniem, kto jest największym, kto jest największym, kto jest największym, najwspanialszym wodzem i czemu to jest Józef Stalin, tak?
No właśnie. O, no w każdym razie kilka pytań i jak się uda, to będą jakieś drobne nagrody. Jeśli się nie uda, no to myślę, że sama satysfakcja bycia w tym elitarnym gronie zwycięzców, uścisk dłoni kierownika, trzymi się, no, przybicie wirtualnej piątki, prawda? Wszystko takie będzie, prawda? Zorganizujemy. No to jest warte tej świeczki. No więc dziękuję ci, drogi Bernardzie.
Dziękuję również.
Być może następnym razem będzie mniej takich przygnębiających tematów o tym, że jesteśmy, prawda, tylko trybikiem maszyny.
Ale być może w przyszłym odcinku. Być może w przyszłym odcinku za tydzień, czy tam kiedyś będzie nagrywał kolejny odcinek, będę miał znowu jakąś grę do opowiedzenia, którą zagram. Przed Wiedmini Tide 2 wyjdzie do tego
czasu. No zobaczymy, to byłoby miło, no nie? No możemy sobie też w ogóle jakieś takie newsiki przygotować, wiesz, możemy zrobić na przykład taki komentarz.
Ja mam świetny pomysł. Możemy zrobić ludziom nadzieję i nagrać 3 odcinki pod rząd co tydzień i wszyscy się na pana wtedy zrobimy, haha, a jednak wracamy do starych, przyzwyczajeni do odcinek razy, jak się uda.
Dokładnie, no. Ważne, żeby jakąś taką średnią, wiesz, 30 do 40 odcinków rocznie mieć, no nie? A czy one będą nagrywane co 2 dni, czy co 2 tygodnie, to nie ma znaczenia. Więc spokojnie zrobimy taki tak zwany newsowy. Takie najważniejsze newsy sobie, no jakieś takie koncepcje znajdziemy w każdym razie. Więc
to jest ważne.
Dziękuję też wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby dołączać do fantastycznej grupy, która cały czas rośnie i ona rośnie organicznie. To mi się bardzo podoba. Fantasmagierii. Już mamy 444 członków. To jest niesamowite.
Prawie 1000.
To jest prawie 1000. Tak, tak. I bardzo mi się podoba, że ta grupa po prostu przez to, że ona jest taka dodatkowa, że jest tyle grup na Facebooku, że tam po prostu się dzieje dokładnie tyle, ma się dziać. Jest bardzo sympatycznie. I oczywiście pamiętajcie, że o stronie www.fantasmagierii, o fanpage'u, żeby lubić, jesteśmy też blisko 1000 już. I tutaj już naprawdę brakuje może tam 40 osób z hakiem, żebyśmy tę magiczną, wiesz, barierę 1000 fanów przekroczyli i już możemy monetyzować, prawda, fanpage. Pojawiają się bartery, no nie wiem, na przykład za reklamę powiem, że te kosmetyki najlepiej smakują w tych trampkach. Jak to się mówi, do parku zawsze biegam tylko w tych butach, no nie, z tą szminką na ustach, więc...
No, wiesz,
to są obiektywne recenzje, nie? Prawda? No, obiektywne recenzje. I tyle, no, słyszymy się za tydzień w takim razie. Cześć, hej.
Cześć.